Miejskie sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Brodzik przy mikrofonie. W ten zapowiadający się dobrze słoneczny dzień, który już był. Teraz mamy chmury na dworze, ale mam nadzieję, że nasza audycja rozjaśni chociaż trochę Państwa twarze, bo z nami są dzisiaj osoby, które myślę na brak dobrego fluidu, dobrych emocji nie narzekają. A dzisiaj gromadzimy z racji na to, że za nami Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, w związku z czym zaprosiliśmy do studia członków takichże organizacji. A z moim Państwa gościem są Maria Machocka, wiceprezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Barbara Marcinów, Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra, jest również doktorantką na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Dzień dobry Państwu.
I podharcmistrz Jarosław Zasadzki, komendant chówca Zielona Góra Związku Harcerstwa Polskiego.
Dzień dobry i czuwaj.
Czuwaj, harcerze. Szanowni Państwo, właśnie w środę minął, ostatnią środę minął Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, międzynarodowy dzień kalendarzowy, w którym co roku 27 lutego oficjalnie jest ogłoszony przez 12 państw członkowskich Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego, Rady Państw Morza Bałtyckiego. W 2010 roku takiż dzień został ogłoszony. No i jest świętowany, choć chyba nie jest tak mocno zauważalny w naszej przestrzeni publicznej i społecznej, jak działalność organizacji, które dziś goszczę w studio. No więc chciałbym Państwa zapytać, może najpierw, żebyśmy pokrótce opowiedzieli o tym, czym Państwo się zajmujecie, żeby nasi słuchacze mniej więcej zorientowali się, w jakich obszarach i jakie działania wykonują te organizacje. Może zacznijmy od Stowarzyszenia Amazonek Zielonogórskich. Pani Maria.
Nasze Stowarzyszenie Zielonogórskie w tym roku obchodzimy 25-lecie naszej działalności.
Ćwierć wieku to dużo czasu. Dużo się działo w
dużo
ten czas.
Czasu, tak, dzieje się. Jesteśmy, to znaczy skupiamy w naszych szeregach około 100 kobiet, które są po mastektomii, ale też teraz od paru lat też kobiety, które przeszły inne choroby onkologiczne, też przyjmujemy do naszego grona.
Czym zajmuje się wasze stowarzyszenie?
Nasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą, doradztwem.
Czyli osobom, które przeżyją ten moment, kiedy, może przypomnijmy, mastektomia czymś się charakteryzuje.
Mastektomia to jest całkowite usunięcie piersi, bardzo często jest też z węzłami chłonnymi, chociaż teraz robi się mniej takich operacji, bardziej częściej już wykonuje się operacje oszczędzające. Także dla kobiety to jest dużo bardziej, jakby to powiedzieć, nie jest tak drastyczne, jak kiedyś to było przed laty. No ja akurat już jestem 20 lat. Ale przeważnie każda kobieta wymaga leczenia po i to są najtrudniejsze, to jest najtrudniejszy okres w jej życiu.
I Państwo zajmujecie się pomocą po prostu takim osobom od spraw takich typowo, rozumiem, tak, pozwalających zrozumieć, co się stało,
tak,
do porad prawnych, do pomocy.
W tym celu prowadzimy wolontariat, to znaczy jesteśmy nie wszystkie osoby, które przeszły szkolenie, jesteśmy wolontariuszkami, ochotniczkami, to się tak nazywa. Chodzimy do szpitala, kobieta jest po operacji piersi, czy takiej, chodzimy do szpitala. Zanosimy materiały i też rozmawiamy z tą osobą. Tak jakby sondujemy, czy potrzebuje może pomocy psychologa, a przede wszystkim tak dzielimy się swoim doświadczeniem w tej chorobie.
To może jeszcze za jakiś moment wrócimy do tych spraw, bo one się wydają faktycznie ważne i istotne i też ciekawe. Nie wszyscy o tym może słyszeli i wiedzą. A przejdźmy do pani Barbary. Barbara Marcinów, członek Stowarzyszenia Ruch Miejski Zielona Góra, od niedawna stowarzyszenia, można powiedzieć, że młode stowarzyszenie w porównaniu z tymi organizacjami obok, które dziś reprezentują nasi goście. No i jak to jest tworzyć stowarzyszenie od zera?
Zgadza się. Ruch Miejski Zielona Góra w ogóle istnieje od 2015 roku, więc prawie 4 lata działalności. Dopiero w tamtym roku postanowiliśmy się sformalizować, czyli utworzyliśmy stowarzyszenie zwykłe. W ogóle ruchy miejskie, jeżeli chodzi o formy organizacji pozarządowych, to jest taka stosunkowo młoda forma, więc dlatego to nasze stowarzyszenie jest też, no, można powiedzieć, od niedawna na tej scenie tutaj zielonogórskiej trzeciego sektora. Nasze stowarzyszenie też jest specyficzne, ponieważ u nas obowiązuje tak zwana struktura płaska, czyli nie ma takiego tradycyjnego podziału jak w innych stowarzyszeniach na prezesa, na skarbnika, na właśnie jakby różne funkcje, tylko, że tak powiem, samorządzimy się, czyli mamy liderów, którzy specjalizują się w różnych obszarach, mamy członków i mamy sympatyków, czyli takie osoby, które z nami sympatyzują, jak trzeba to wspierają, pomagają w różnych właśnie tematach, ale niekoniecznie wiąże się to z takim tradycyjnym, takim utartym już funkcjonowaniem, jak to właśnie w typowych organizacjach pozarządowych.
A ruch miejski zajmuje się czym?
Właśnie ruch miejski to też odróżnia od takich typowych stowarzyszeń, zajmuje się szeroko rozumianym miastem. Tak jak sama nazwa ruch miejski, poruszamy miasto i zajmujemy się bardzo szeroką tematyką, ponieważ rozpoczynając od zieleni, rewitalizacji, dialogu miejskiego, konsultacji, też takim historycznym aspektem, winiarstwem. Naprawdę to spektrum tematów, którymi my się zajmujemy, jest bardzo szerokie i to też właśnie odróżnia nas od tradycyjnych stowarzyszeń, które zazwyczaj specjalizują się w jakimś po prostu wąskim temacie. Na przykład tutaj pani Amazonki. Jest bardzo dużo stowarzyszeń, które na przykład zrzeszają osoby gdzieś tam z niepełnosprawnością związane. I te stowarzyszenia, one są takie bardzo sprofilowane. My się właśnie tym odróżniamy, że jakby patrzymy na problemy miasta tak bardzo holistycznie.
A bardziej ludzie, czy bardziej tkanka miejska, bardziej budynki i przestrzeń miejska was interesuje?
Ja myślę, że wszystko po trochu, dlatego że tak jak wspomniałam, my mamy w naszych szeregach różne osoby, różnych specjalistów, ekspertów i każdy z nas wnosi jakiś potencjał do tej organizacji, więc zarówno interesuje nas ta tkanka miejska, czyli przestrzeń miejska, ład architektoniczny, ale również człowiek, czyli konsultacje społeczne, jakość tego dialogu miejskiego, rewitalizacja. Bardzo mocno jesteśmy też jako organizacja kojarzeni z zielenią miejską, ponieważ my uważamy, że zieleń to jest takim, no jest to zielony potencjał miasta i Zielona Góra powinna przez właśnie ten zasób przyrodniczy też tworzyć właśnie pewną markę miasta.
Jarek Zasadzki pozostał nam i organizacja chyba z najdłuższą tradycją, a nasz tutaj kolega, przepraszam, druh, najmłodszy chyba wśród nas, chociaż chyba nie starzem, tak? Długo pod harcmistrz pracuje w harcerstwie.
Członkiem harcerstwa, tak? Związku Harcerstwa Polskiego jestem od 20 lat, w tym roku dokładnie w marcu mija, czyli właśnie teraz.
Czyli doświadczenie też bardzo duże. Dokładnie. No to skupmy się na tym, czym się harcerze zajmują. Pewnie wszyscy kojarzymy harcerzy z takiej działalności typowo edukacyjnej, szkoleniowej młodzieży, ale to chyba nie wszystko, czym się zajmujecie.
Najważniejsze jest tutaj dla nas jakby wychowywanie młodego człowieka i stwarzanie mu możliwości do wszechstronnego rozwoju, tak? Czy to jest muzyka, tak? I ktoś się nauczy grać na gitarze, śpiewać i tak dalej. Czy to jest survival, czy to jest najważniejsze chyba, organizacja swojego czasu wolnego, tak? Nie marnowanie czasu, którym dysponujemy, tylko przeznaczanie go na przykład na wolontariat, czyli pomaganie innym tak naprawdę w harcerstwie.
To bardzo krótko, ale tych działań waszych jest mnóstwo na przestrzeni lat, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w całej Polsce, na świecie scouting przecież.
Tak jest. Jeżeli chodzi o organizację takich imprez, no, taka najnowsza, tak, która w ten weekend się zakończyła, to był kurs, wędrowniczy kurs podstaw pierwszej pomocy, tak, gdzie przeszkoliliśmy 17 nowych harcerzy, tak, w wieku od 16 roku życia w górę, którzy zdobyli uprawnienia ratownika ZHP. Tak, mieli symulację przez 2 weekendy, 3 dni zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, tak, i to nie ogranicza się tylko do, nie wiem, RKO, tak, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tylko, nie wiem, urazy różnego rodzaju i tak dalej. I teraz mamy, tak, w Zielonej Górze, można powiedzieć, i okolicy, mamy 17 nowych harcerzy, którzy potrafią pomóc poszkodowanemu na przykład w wypadku samochodowym.
To zapytam państwa w takim razie, widać, że mamy już różne profile, różne działki działalności społecznej i też mamy sytuację taką, że państwo jesteście zanurzeni w tym już jakiś czas, więc myślę, że macie państwo też ogląd. Oczywiście nie mogliśmy tutaj z racji na ograniczenia mikrofonów zaprosić wszystkich organizacji, ale porozmawiamy sobie o państwa doświadczeniach. Niech to będzie jakaś dla naszych słuchaczy obraz tego, w jaki sposób pracuje się w organizacjach, z czym organizacje się zmagają, też z waszymi osiągnięciami, co udaje się wypracowywać tym nakładem sił, które są właśnie wolontaryjne, są, to jest wasza praca, to jest wasze dodatkowe zajęcie. Zaraz sobie, myślę, każdy z państwa będzie mógł na to odpowiedzieć. Ja swoją drogą jestem po lekturze programu rozwoju organizacji obywatelskich, który został opublikowany przez Narodowy Instytut Wolności, w którym jest specyficzna diagnoza pokazana organizacji na przykładzie właściwie danych, które spadają same organizacje. No i przyznam się szczerze, no nie jest to pełen optymizmu raport. Tam pojawiają się różne bolączki. Może o nich zaraz. Ale z państwa punktu widzenia, jaka jest kondycja waszych organizacji na tych przestrzeni lat, w którym działacie? Może zacznijmy znów od pani Marii. 25 lat to szmat czasu. Dużo wolontariuszy wśród was jest. A jak to wygląda? Czy to jest prosto mieć organizację pozarządową i być w tych realiach, które mamy?
Nie jest to łatwe, bo tak jak pewnie we wszystkich organizacjach społecznych cierpimy na brak pieniędzy. Zdobywamy 1%. Przeważnie to są nasze takie główny nasz
źródło utrzymania.
Występujemy też do Urzędu Miasta, do Urzędu Marszałkowskiego o jakieś dofinansowania. No ale tak jak wiecie państwo, no co roku jest więcej tych organizacji i też no jakoś trzeba obdzielić, my to rozumiemy, że trzeba obdzielić też inne i co roku jest mniej tych pieniędzy, ale jakoś staramy się robić to, co robimy, żeby to robić dobrze. Tak może jeszcze przypomnę, bo wszystkiego nie powiedziałam, że zapewniamy nieodpłatną rehabilitację ruchową dla kobiet, opiekę psychologa, prowadzimy również bezpłatne poradnictwo onkologiczne. Telefon zaufania. Codziennie od godziny 11 do 13 jest osoba doświadczona, z którą można porozmawiać, dopytać, jeżeli ktoś ma jakieś potrzeby, żeby się z nami spotkać. Prowadzimy profilaktykę onkologiczną, wychodzimy do ludzi, czy w szkołach, też w zeszłym roku właściwie to w liceum ogólnokształcącym numer 1. To na tej zasadzie, że jednak pani załatwiła do klasy swojej, później panie się inne dowiedziały i tak to szło, że właściwie to przez jakiś okres miałyśmy co robić. Bardzo się z tego cieszymy, że młodzież chce nas słuchać. Pokazujemy, nosimy fantomy, pokazujemy, jak uczymy samobadania piersi, rozdajemy ulotki.
Czyli ta działalność jest oparta przede wszystkim na wolontariacie i to, co państwo się uda zdobyć z 1%. To Stowarzyszenie Amazonek, Ruch Miejski Zielona Góra. Na czym wy bazujecie? Też na wolontariacie?
Tak, u nas, tak jak wspominałam, jest struktura płaska i bazujemy przede wszystkim na tym właśnie kapitale społecznym, potencjale ludzkim, czyli tym, co każdy z nas wnosi po prostu w działanie organizacji. Jeśli chodzi o nasze osiągnięcia, sukcesy, o które pan pytał, no to możemy się pochwalić, że jako organizacja stworzyliśmy projekt regulaminu konsultacji społecznych. Nasi członkowie należą do Komisji Społecznej do Spraw Rewitalizacji, czyli takiego ciała, które jest właśnie doradcze, jeżeli chodzi o ten proces rewitalizacji, który u nas właśnie w mieście się odbywa. Jesteśmy także stroną w bardzo wielu postępowaniach, jeżeli chodzi o właśnie miejskie inwestycje. Też jakby spore mamy tutaj osiągnięcia, jeżeli chodzi o zielonogórski alarm smogowy. Jak przypomnę, to Ruch Miejski pierwszy powiedział, że w Zielonej Górze mamy smog. Też jakby te nasze działania bardzo mocno w kierunku właśnie podkreślania tego winiarskiego charakteru miasta zmierzają. Pracujemy właśnie nad opracowywaniem szlaku wina i architektury i chcemy, aby ten szlak został wpisany do dziedzictwa UNESCO. W naszych szeregach mamy też winiarzy i właśnie historyków, regionalistów, więc to jest taki nasz chyba najświeższy projekt. I tak jak wspomniałam, na bieżąco staramy się wszelkie problemy miasta nagłaśniać, być właśnie takim think tankiem trochę obywatelskim, ale też taką organizacją trochę watchdoga obywatelskiego, czyli działającą w kwestii właśnie takiej jawności i transparentności tego, jak nasza tutaj władza funkcjonuje.
A z czym, z jakimi barierami, trudnościami spotyka się Ruch Miejski? Czy to są też finanse, o których wspomniała tutaj pani Maria, czy to jest też tak, że jeżeli działacie pozarządowo, wkładacie serce, wkładacie swój czas poza pracą w to, żeby w mieście według was działo się inaczej, lepiej, to władze, prawo jest w tym kierunku zmieniane, was się słucha, czy jakie bariery, z jakimi barierami się spotykacie?
To jest tak też, jak pani tutaj powiedziała, że każda organizacja pozarządowa boryka się z takim problemem finansowym, bo większość tak naprawdę utrzymuje się ze składek członkowskich albo po prostu z jakichś mikrograntów, z dotacji unijnych, ale też ich zdobycie i w ogóle zakwalifikowanie się też no, nie jest proste, bo też pani tutaj wspominała, że jest pewna konkurencja, jeżeli chodzi o same organizacje, ale takim chyba największym z naszej perspektywy taką bolączką, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, to jest jednak taka słaba współpraca z administracją publiczną, czyli jakby postrzeganie naszej organizacji jak trochę wroga, tak? Takiego, który krytykuje, protestuje i tutaj jakby no chyba to jest z naszej strony najbardziej odczuwalne. No i też czas, ponieważ w pracy społecznej jest tak, każdy, kto działa społecznie, kto jest aktywistą, to wie, że jest to jakby coś, co wykonujemy za darmo, w czynie społecznym, więc w ramach tego musimy angażować swój czas wolny, swój potencjał, swoją wiedzę i na to też większość osób po prostu narzeka, że może nie chciałaby więcej działać, ale jakby życie prywatne, zawodowe, no trzeba to po prostu godzić i też nie każdy jest w stanie po prostu na takie poświęcenie.
Związek Harcerstwa Polskiego chyba na brak wolontariuszy to nie może narzekać, bo młodzież jednak harcerstwo dobrze chyba kojarzy, a może się mylę. Może to jest tak, że ciągle chcielibyście więcej i mieć coraz więcej drużyn nie tylko w Zielonej Górze, ale i poza.
Jakby z takich przeszkód największych to myślę, że na chwilę obecną z czym się bijemy, to z tym, że dużo młodych ludzi wyjeżdża z Zielonej Góry na przykład na studia. I mamy sytuację taką, że właśnie wychowujemy tego młodego człowieka, on dochodzi do takiego momentu, gdzie staje się drużynowym, czyli tym opiekunem grupy tam 20, 30, 40 osobowej i to jest w wieku tego 16, 17 roku życia i w tym momencie on zdaje zaraz maturę i nam z tej Zielonej Góry gdzieś tam ucieka. Jakby teraz zmienia się też trochę świadomość tych młodych ludzi, oni chcą jakby poza, jakby mimo tego, że wyjadą, dalej działać o tej Zielonej Górze i widzimy jakby troszkę pod tym kątem poprawę. Ale myślę, że to jest jakby problem, z którym się gdzieś tam zmagamy. Jakby tego pełnoletniego opiekuna, który sprawuje opiekę nad tymi dziećmi. Nie? Bo zastępowi, czyli ci opiekunowie tych małych grup, nie? To tam jest ten wiek 14, 15, 16 lat i z nimi nie mamy problemu, tylko właśnie ten wyższy wiek, gdzie już jakby człowiek idzie na studia, czy też ma pracę i musi poświęcić więcej, jakby można powiedzieć tak naprawdę siebie, żeby się tymi harcerzami zajmować. I mamy jakby duży potencjał na zwiększenie jakby ilości harcerzy na przykład, ale jakby blokuje nas po prostu ten pełnoletni opiekun, którego po prostu brakuje.
Ja rozmawiałem jeszcze przed naszą audycją z prezesem Fundacji Klubu Otwartych Drzwi w Zielonej Górze, który również zajmuje się działalnością społeczną, czy z seniorami, czy to z dziećmi, który też wspominał na takie uwarunkowania prawne, które blokują pewne działania, są taką, nie same nawet rozwiązania, co ich szybka zmiana w czasie, która powoduje, że organizacje no, mają właśnie trudności. Wskazywane w raportach rządowych są też trudności w ogóle w tworzeniu struktur, zdobywaniu pieniędzy, funduszy. To są jedne z największej. Dość powiedzieć, że blisko połowa organizacji ma budżety na poziomie 10 tysięcy złotych rocznie, co wydaje się w skali tak dużej ilości organizacji szacowanej na około 90 tysięcy, 85 tysięcy w skali kraju. To jest po prostu i też ta skupienie tych organizacji największych, które zdobywają najwięcej środków, mają więcej wolontariuszy, mają wszystkiego najwięcej, to powoduje, że te mniejsze organizacje trochę cierpią. Takie są przynajmniej statystyki. No i państwa też zapytam, co mogłoby spowodować i na co liczylibyście państwo, patrząc na miasto, patrząc na naszych rządzących też w kraju, co mogłoby wam ułatwić współdziałanie, działanie, może wymiana doświadczeń, o taką diagnozę pokuśmy się może na antenie, a zacznijmy może od harcerzy. Co dla was byłoby takim wsparciem realnym, bo wiemy, że na przykład wygrywacie budżety obywatelskie, że tych pieniędzy aktywnie staracie się korzystać, co jeszcze można by było w tej współpracy, pracy poprawiać?
W przypadku organizacji harcerskich, tak jak tutaj w naszym przypadku jest, to w niektórych miastach w Polsce tak mamy sytuację taką, że na przykład taki wolontariusz, tak już starszy wiekiem, tak, czyli taki wiek już pracujący, tak, czyli od 20 roku życia w górę gdzieś tam, mają na przykład, nie wiem, słyszałem o stypendium dla takiego wolontariusza, tak, który może jakby te środki przeznaczyć na dodatkowy rozwój, szkolenia, kursy. Jakby czasami trzeba pojechać na kurs, szkolenie gdzieś poza Zieloną Górę, poza województwo, tak?
Specjalistyczne,
tak? Uprawnienia, które też wymaga od nas na przykład ministerstwo, żeby zatwierdzić obóz w trakcie wakacji, czy też zimowisko w trakcie ferii zimowych, nie? I jakby takie dodatkowe wsparcie pod tym kątem, by było fajne. I myślę też, że rozmowa na temat tych projektów, które gdzieś tam składamy właśnie na takie akcje zima, lato, na zdrowie i itp., gdzie my jakby do ostatniej chwili człowiek nie wie, czy te środki dostanie, czy nie. My bez pieniędzy...
Rozstrzygnięcie konkursów jest 15 maja chociażby na wakacje, więc...
Tak, i my już wtedy mamy załatwioną jakby miejsce na obóz dawno. Musimy mieć załatwiony transport, atrakcje, bo przedstawiamy to rodzicom, nie? I my dostając informację 15 maja, tak naprawdę piszemy dwa programy. Program z dotacją i program bez dotacji, nie? Jeżeli dostaniemy dotację, to robimy ten jakby bardziej zaawansowany program, ciekawszy i tak dalej. Jeżeli jej nie dostaniemy, no to po prostu robimy ten tańszy program. I to jest jakby dla nas tyle kłopotliwe, że jesteśmy wolontariuszami i robimy to wszystko za darmo, tak? Czasami nawet układając pieniądze, no bo trzeba. A w momencie takim, gdy tak długo czekamy na odpowiedź, na przykład, czy będą środki, czy nie będzie środków, to musimy dodatkowo włożyć energię w napisanie na przykład takich dwóch programów.
Pani Mario, jak Amazonki postrzegają tutaj swój rozwój i uzależnienie od tego, co musiałoby się zmienić, żeby było lepiej? Czy radzicie sobie po prostu tak, jak tym, czy macie, co macie?
Nasze stowarzyszenie jest specyficzne, bo co możemy robić? My jesteśmy ciągle gotowe pomagać tym, które szukają pomocy, jakiejś rady.
Ale pani też jesteście cały czas aktywne. To jest to, co pani wspomniała, szkoła. Trzeba tam pójść. Ktoś musi tam... Nie zawsze jest tak, że kobieta po mastektomii jest osobą już nieczynną zawodowo, tak to może nazwijmy. To jest tak, że poświęca się ten czas. Trzeba mieć jakieś siedzibę na spotkania. Trzeba mieć finanse na jej utrzymanie, na realizację, na chociażby druk ulotek, o których pani wspomina. I pytanie, czy jest coś, co mogłoby się jeszcze w tych tematach zmieniać, czy to wystarcza? Po prostu tak realizujecie działania, na ile wam starczy.
To znaczy tak, jesteśmy bardzo wdzięczne, bo dzięki urzędowi miasta mamy od zeszłego roku mamy nową siedzibę na ulicy Waryńskiego przy poczcie tam naprzeciwko szpitala. Warunki mamy super. Po prostu tylko jesteśmy gotowe. To znaczy tak, nie wiem w jaki sposób, to jak to się mówi, taką pocztą pantoflową. Gdzieś tam coś się dowiadujemy, że jeżeli ktoś by chciał z nami się spotkać, my jesteśmy też otwarci, nie ma problemu. Idziemy, bierzemy materiały, idziemy i przeprowadzamy tą profilaktykę. Czy z okazji Dnia Światowego Dnia Chorego Onkologicznie byłyśmy na oddziałach onkologicznych z takim symbolicznym jabłuszkiem, nie? Bo to jest tak jakby oznaka zdrowia. Byłyśmy, odwiedziłyśmy, bardzo, bardzo mile byłyśmy postrzegane, to znaczy no, uśmiech na twarzy u chorych. No nie wiem, tak w zasadzie tak, dzisiaj jestem na wyrwana, nie przygotowałam
się. W porządku, ale... To jest okej, bo my też chcemy o tych sprawach rozmawiać, o bieżących sprawach, ale też o przyszłości właśnie. Pani Barbaro, ja jeszcze zapytam, zanim pani Marii jeszcze dokończę, bo mamy bardzo już mało czasu, 3 minutki nam zostały, a chciałbym jeszcze zapytać państwa na koniec, jak was wesprzeć, więc pani Barbaro, od razu gdyby można powiedzieć, co przed wami i jak można wspierać Ruch Miejski Zielona Góra.
Ja tylko chciałam może 2 słowa powiedzieć, bo tutaj mówimy cały czas o tych organizacjach pozarządowych, a ten trzeci sektor, o którym też często mówimy, o ich określając, czy właśnie NGOsy, to jest taki sektor bardzo ważny, który, ponieważ mamy sektor państwowy, czyli tam sektor władzy, sektor prywatny, biznesowy i właśnie ten trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe, których zadaniem jest wywieranie wpływu i na władzę, i na polityków, i też na wytwarzanie tych relacji między tymi sektorami. I w Zielonej Górze mamy około, ja nie wiem jakie są dane z 2019 roku, ale prawdopodobnie powyżej 600 organizacji, czyli bardzo dużo, a tak naprawdę słyszy się ogólnie w mediach o kilkudziesięciu takich bardzo, bardzo aktywnych. Więc ja myślę, że dobrym rozwiązaniem, posunięciem ze strony miasta byłoby stworzenie, usieciowienie tych organizacji, ponieważ każda działa w tak zwanym rozproszeniu. Bardzo wiele organizacji działa bez siedziby, spotykają się gdzieś tam w kawiarniach, w prywatnych mieszkaniach, więc na pewno to ogranicza pewnego rodzaju integrację właśnie i działanie, więc ja myślę, że to właśnie usieciowienie, pomoc w reorganizacji. Tutaj Rada Pożytku Publicznego próbowała swego czasu reanimować coś takiego jak inkubator właśnie organizacji społecznych. My jako Ruch Miejski proponowaliśmy stworzenie Centrum Dialogu Miejskiego i Partycypacji przy Urzędzie Miasta, czyli takiej ogólnej instytucji czy ciała, gdzie wszystkie organizacje, nie tylko te formalne, ponieważ w Zielonej Górze mamy mnóstwo różnych takich grup nieformalnych działających na zasadzie takiego grassroots, czyli widzimy to bardzo dokładnie w przypadku budżetu obywatelskiego, gdzie te grupy się formalizują i walczą o zadania. Więc ja myślę, że dzisiaj takim najbardziej pomocnym byłoby właśnie stworzenie takiego ciała, centrum, jakkolwiek by to nie nazwać, ale żeby tam było wsparcie zarówno i materialne, i doradztwo, i po prostu takie miejsce, gdzie każda organizacja nawet może zostawić swoje materiały, roll-upy, bo bardzo często nawet nie ma gdzie się spotkać.
Organizacjom pozarządowym zielonogórskim będziemy się jeszcze przyglądać uważnie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi byli pani Maria Machocka, wiceprezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Barbara Marcinu, Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra.
Dziękuję.
I Jarosław Zasadzki, podharcmistrz, komendant chówca Zielona Góra Związku Harcerstwa Polskiego.
Dziękuję i czuwaj.